Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Praca i dom, ile pracy, ile rodziny, jak pogodzić to, co się musi z tym, co by się chciało. O tym dzisiaj rozmawiamy, o takich wzorcach wyniesionych przez moich gości z ich rodzinnych domów i o tym, co jest ich udziałem dzisiaj. Justyna i Tomek Porażko, Justyna Sopa, Magdalena i Paweł Antoszczyszyn, a także psycholog Wacław Mitura. I w tym gronie rozmawiamy na ten temat. Wywołaliśmy przed przerwą temat pracoholizmu. Krótko stwierdzając, kiedyś tego nie było. To jest jakiś znak czasów i taka dzisiejsza pułapka. Pytanie moje było przed przerwą takie, czy da się w jakiś sposób temu zapobiec, czy jednak rzeczywistość bywa taka, że no, musimy sami gdzieś tam na własnej skórze poczuć, co to znaczy wpaść w taki pracoholizm, żeby zacząć umieć podejmować dobre wybory. Jak to jest z tym pracoholizmem?
No, przede wszystkim to, że ktoś jest długo w pracy, dużo czasu poświęca na pracę, nie oznacza, że jest pracoholikiem. Czasami to wynika...
Myślę, że wielu słuchaczy w tej chwili się cieszy.
To wynika po prostu z konieczności. I w pracoholizmie też nie ma czegoś takiego, czy niekoniecznie musi być coś takiego jak przepracowywanie się, czego wiele osób dzisiaj doświadcza, chcąc zebrać odpowiednią ilość dóbr po to, żeby je wykorzystać potem dla dobra rodziny w celu fajnego spędzania wolnego czasu. Jeżeli to wszystko tak działa, to trudno jest mówić
to o... To takie podstawowe kryteria.
O pracoholizmie.
No nie zgłębimy tematu, ale jakby...
Jeżeli,
się charakteryzuje
jeżeli pracujemy po to, żeby dobrze żyć i dobrze wypoczywać po tej pracy, no to wszystko jest w porządku. Ale jeżeli gdzieś gubimy z pola widzenia ten cel, czemu praca ma służyć, zaczynają się kłopoty. Ale nie zawsze oznacza to pracoholizm, bo czasami praca jest po prostu fajnym sposobem na unikanie konfrontacji w rodzinie, rozwiązywania problemów, prowadzenia rozmów.
Słowy.
Tak, no kochanie, nie możemy dzisiaj rozmawiać, bo jestem straszliwie zmęczony. To kiedy porozmawiamy? Może jutro? Oj, przypomniałem sobie, że jutro mam bardzo wiele zajęć i muszę zostać dłużej w pracy, to może pojutrze i tak dalej. Jeżeli w rodzinie toczą się takie rozmowy, to jest to przede wszystkim sygnał tego, że jest jakaś ważna sprawa do omówienia, a praca pozwala na to, jest takim parawanem, pretekstem do tego, żeby nie rozmawiać.
Jakie jeszcze sygnały powinny niepokoić gdzieś to najbliższe otoczenie, bo jak się domyślam, pracoholik sam tego nie zobaczy, tak? Można ewentualnie liczyć na tych obok.
Praca też jest dobrym sposobem na to, żeby unikać niechcianych obowiązków domowych. I niestety dość często występuje to zjawisko u mężczyzn.
Ciekawe dlaczego.
No ciekawe dlaczego.
Ale jeżeli, jeszcze wejdę słowo, jeżeli mężczyzna na przykład wykonując jakieś obowiązki domowe nie zyska szacunku i akceptacji żony, no to będzie uciekał w miejsce, gdzie tą akceptację i szacunek i premie i wszystkie motywacje uzyska bardzo
oczywiście
łatwo. Więc pracoholizm może być czasem po prostu łatwą ucieczką od
w pracy jest łatwiej o te dobra. W rodzinie czasami trzeba się bardziej starać niż w pracy. W pracy, zwłaszcza jeżeli daje ona nam możliwość również wywierania wpływu, czyli związana jest z władzą, też dostajemy dodatkowe profity, bo jakby w rodzinie musimy dogadywać się, tak? Musimy współpracować. Nie może być tak, że ktoś jest ważniejszy, a ktoś mniej. Rodzina jest ważna, małżeństwo jest ważne. Możemy rozwiązywać problemy wtedy, kiedy traktujemy siebie jako ludzi, jako pełnoprawnych uczestników naszego związku. Więc te ucieczki w pracę, tak? I do pracy, która daje nam możliwość łatwiejszego pozyskiwania tych wartości, realizowania tych potrzeb, o które w rodzinie jest trudniej, trzeba się bardziej starać.
Czyli jednym słowem łatwiej jest być dobrym pracownikiem niż dobrym mężem, ojcem?
No i fantastycznie jest być szefem, prawda? Gdzieś tam uzyskiwać taką pełną akceptację i żyć w pozorach, że jakby jestem dobry, a wszyscy bardzo chętnie będą ze mną współpracować i będą mi prawić komplementy.
No to jak to było w waszych przypadkach?
Ale tak? Jeszcze do pracoholizmu chciałbym nawiązać, bo pracoholizm to jest pojęcie, które zaliczamy do tak zwanych uzależnień behawioralnych. Pracoholizm pojawia się wtedy i możemy z całą pewnością o nim mówić, kiedy bez pracy nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Te sygnały, o których mówiłem wcześniej, czy te zjawiska, czasami wprowadzają w pracoholizm, uzależniają nas od dobrych rzeczy, które dostajemy w pracy, a nie dostajemy ich w rodzinie. Następnym ważnym sygnałem są choroby weekendowe. Wtedy, kiedy nie mamy pracy, zaczynamy chorować.
Czegoś brakuje.
Tak. Nie jesteśmy w stanie odpoczywać w ciągu tygodnia, więc wszystkie stresy wychodzą z nas w czasie weekendu, w czasie urlopu.
Czyli mobilizacja organizmu do pracy.
Tak. Choroba weekendowa jest jedynym sposobem na to, żeby tak naprawdę odpocząć. Ale z tym też związany jest często dyskomfort, czyli złe samopoczucie psychiczne. Nie musi to być choroba, może to być złe samopoczucie psychiczne. Narastająca irytacja w związku z tym, że nie jestem w pracy, tylko w domu. Trudno jest poruszać jakiekolwiek tematy, bo kończy się to wybuchami złości. Jeżeli pracoholik prowadzi swoją własną firmę, tak, to zawsze ma wtedy możliwość powiedzieć żonie, że nie da się dogadać, czy żona może powiedzieć mężowi i w związku z tym idzie pracować, bo musi się zająć ważnymi sprawami. Więc to takie objawy odstawieniowe, takie abstynencyjne bardzo wyraźnie pokazują, że jesteśmy w obszarze uzależnienia. To znaczy, że ta czynność, jaką wykonujemy, czynności związane z pracą, dają naszemu mózgowi dobrą chemię. Niczym się to nie różni od przyjmowania substancji, które zmieniają chemię mózgu, bo ten sposób zaangażowania w pracę czy jakieś inne czynności również na tę chemię mózgu wpływa. I wtedy się zaczynają poważne problemy. Jesteśmy coraz dłużej w pracy, coraz mniej uczestniczymy w życiu rodziny. Tak. I coraz bardziej cierpimy z tego powodu, że w pracy być nie możemy.
Wracając do waszych bardzo konkretnych sytuacji, czy udało wam się uniknąć tego typu historii, czy gdzieś były takie momenty, że poczuliście, że niebezpiecznie się zbliżacie, albo czy też po prostu musieliście jakby z takim pracoholizmem walczyć, jak gdzieś te sytuacje wasze wyglądały?
Chciałam tutaj wrócić do tego pracoholizmu, bo też czasem potocznie używamy tego słowa do różnych osób. A wydaje mi się, że to jest takie częste powiedzenie, ty chyba jesteś pracoholikiem, bo dużo pracujesz. Ale też pewne sytuacje nas zmuszają, bo nie wszyscy mamy pracę, którą kochamy, która nam sprawia radość. Jesteśmy na jakimś etapie życia, że musimy pracować, żeby zapewnić byt rodzinie, ale wymagający szef, który wymaga od nas jakiejś realizacji planów, że trzeba zdobyć ileś tam punktów, żeby dostać, utrzymać stanowisko. Nie tyle, żeby dostać premię za to, tylko żeby utrzymać stanowisko. Czy wydłużenie godzin pracy w zakładach, w których się pracujemy. Jeżeli ktoś pracuje w banku do godziny 17, to chciałby skorzystać z usług, nie wiem, kosmetyczki, stomatologa, czy nawet w fitness klubie wieczorem się zrelaksować, tak? To w tym momencie ktoś jest w pracy. Ten stomatolog, czy pani w klubie fitness, no to też możemy mylić to, że ta osoba pracuje do późna, do 21, 2, bo jest pracoholikiem. Myślę, że większość osób znalazłoby sobie wypełnienie tego czasu na przyjemności, no ale taki jest rynek, takie są czasy, że musimy wydłużać te godziny pracy.
Dlatego właśnie mówiłem o tym, że jakby różnica jest w potrzebach, jakie realizujemy, tak? Czy jesteśmy w pracy długo dlatego, że mamy wymagającego szefa i wynika to jakby z obiektywnych przesłanek, a nie chcemy. Czy wynika to z tego, że nie jesteśmy w stanie bez tej pracy funkcjonować, że pogarsza nam się samopoczucie. W tym jest właśnie podstawowa różnica między koniecznością pracy a pracoholizmem.
Można być też w pracy długo, to znaczy ja akurat mam taką, tak mam, że robię kilka rzeczy w życiu różnych i czasem jest tak, że rzeczywiście wychodzę rano i wracam wieczorem, ale czuję się dobrze, szczęśliwa jestem, jestem spełniona i w domu wszystko też mam wrażenie, że się całkiem dobrze dzieje. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, cieszę się, że pan powiedział to, że jak ktoś dużo pracuje, to nie znaczy, że jest pracoholikiem, tylko robi to, co lubi, to, co chce robić, to mu daje radość, przychodzi do domu, jest zadowolony. A druga rzecz, że też musimy rozróżnić to, czy ktoś, kto ucieka w pracę właśnie, żeby w tym domu nie być, czy on się zasłania tym pracoholizmem, czy on po prostu ucieka od obowiązków. Tutaj było wspomniane o tym, że panowie się często wybijają z takich obowiązków. Tak może być. Ja powiem, że w moim już troszkę, że tak powiem, długim małżeństwie 18 lat z mężem docieraliśmy się, ale jest tak już, że nie ma podziału obowiązki moje, twoje, to są nasze obowiązki. Jest nasza rodzina, są nasze dzieci. Kto pierwszy wpadnie, że tak powiem, w cudzysłowie, kto pierwszy wpadnie do domu, ten stawia pranie albo je wyciąga. Kto pierwszy wpadnie do domu, ten, nie wiem, opróżnia zmywarkę, idzie po zakupy. Takie rzeczy,
czyli organizacja.
Takie zasady współpracy.
Tak, ale wiem, że są też inne modele, ale ja uważam, że taki model muszę pokazać moim dzieciom. Nie mogę, tutaj jakby w żaden sposób ich inaczej wychowywać, jak tylko pokazywać współpracę między rodzicami. Nie ma, że to jest do mamy należy, to do taty i
do czasy
jakoś tam
innego rytmu, tego wolniejszego rytmu prawdopodobnie już nie wrócą, a przynajmniej nie prędko. Czy jednak zawsze tak było, że się udawało? Wiem, że państwo musieli podjąć pewne kroki, bo choćby ta wspomniana wspólna, tak, wspólna praca, wspólna firma, okazało się, że też są pewne pułapki.
Zanim powiemy o tym, co zrobiliśmy teraz, to musiałbym wrócić do czasów, kiedy ja pracowałem zawodowo, pracowałem na zmiany i prowadziliśmy razem z żoną firmę, pomagałem w tej firmie i kiedy budowaliśmy dom, więc to był taki okres, który był bardzo ciężki i w sumie mnie jako w domu właśnie nie było i wtedy, kiedy tam raz czy dwa razy wylądowałem gdzieś tam w szpitalu na izbie przyjęć, to wtedy właśnie było to dość, nie? Że z czegoś trzeba zrezygnować. Komfort był ten, że mogłem zrezygnować i zakończyć pracę zawodową i zająć się tylko firmą. No, nie wszyscy mają taki wybór. Mi się udało, no i teraz pracujemy nad tym, żeby poprawić ten komfort pracy, kiedy pracujemy razem, kiedy prowadzimy tą firmę. I tak jak wcześniej mówiliśmy przed audycją, że tutaj mówiła pani, że fajnie, kiedy w domu się prowadzi, my właśnie firmę wyprowadzamy z domu, bo zbudowaliśmy dom, stworzyliśmy piękny gabinet, gdzie pracowaliśmy, ale pracowaliśmy wieczorami, kiedy dzieci już szły spać, kiedy był ten czas.
Okazało, że ta praca weszła do domu dosłownie
bardzo.
A dom, tak żeśmy stwierdzili, że dom musi nam się kojarzyć z wypoczynkiem. To jest miejsce, gdzie mamy wypocząć, gdzie nie rozmawiamy o pracy, gdzie musimy nabrać dystansu do pracy.
Czy to była trudna decyzja, że wyprowadzacie z tego przygotowanego miejsca i szukacie czegoś na zewnątrz?
Nie w ogóle. To tak przyszło. Żona z wszystkim się zajęła. Tak jak mówię, postawiła ultimatum.
A tak z ciekawości, z czyjej strony wyszła inspiracja?
Nie, to nie było trudne, ale żona postawiła ultimatum, to mi się podobało.
Magdo.
No ale to jest bardzo ważne, żeby
ktoś musiał
powiedzieć, co jest ważne.
Pani Magdo, jak to w praktyce wyglądało? Nie było to trudne, ale ultimatum.
No w naszym przypadku to się nie sprawdziło, bo pewnie są takie rodziny, które prowadzą firmę w domu i to się sprawdza. Ja oprócz tego, że prowadzimy wspólną firmę, pracuję też zawodowo. W niepełnym wymiarze godzin, no ale zawsze to jest coś, co też mnie absorbuje czasowo. No i pomoc mężowi w firmie polegała na tym, że to często były godziny wieczorne, późno wieczorne bądź nocne, gdzie no już człowiek nie miał sił, tak, ale chciał pomóc, no i postawiłam to ultimatum, że okej, pomogę.
Co traciliście? Jakie pani miała poczucie, że co tracicie? Skąd to ultimatum?
No traciliśmy na relacjach, tak? Bo nie było relacji stricte małżeńskich, tylko to były relacje zawodowe.
Jakieś biznesowe w domu.
Tak, rozmawianie o pracy.
Pomożesz przy kosztorysie, wystawisz fakturę i tak wyślisz maila, zrobisz listy i tak.
Że to by był taki może już nie żona, tylko współpracownik wieczorem.
Tak, tak, często to tak właśnie się odbywało. No, jesteśmy na początku tej drogi, że wyprowadziliśmy firmę, no widzimy już pierwsze takie efekty, że staramy się w domu nie rozmawiać o tym. Dzieci też, myślę, odczuwają to pomału, bo jest więcej czasu dla nich. Mamy dzieci w różnym wieku, więc też ten czas jest taki, że nie idą nasze dzieci o 20 spać i my jesteśmy dla siebie, tylko idzie pierwsze dziecko o 20, kolejne o 21, nastolatek o 23, więc to jest tak, że musimy wykroić ten czas też dla siebie. No i, no
taka
i to...
stopniowana ulga.
Tak. Żona to fajnie nazwała, że to się nazywa higiena pracy. Czyli... pracujemy poza domem, a w domu odpoczywamy i czas dla siebie. Także musimy wracać do tych czasów, gdzie możemy usiąść. No, ławeczki nie mamy, ale zbudujemy ją, ale gdzie możemy wieczorem usiąść i rozmawiać, jakie to piękne gwiazdy mamy i czy w ogródku rośnie, a nie
co trzeba załatwić.
A nie co trzeba załatwić.
Nasz luksus.
A muszę powiedzieć, że moje panie i żona i córka się ucieszyły, że w miejscu gabinetu będzie stworzona pracownia artystyczna dla nich, bo one że tak powiem, dwie artystki w domu i cuda robią. I to będzie ich pomieszczenie, gdzie mogą się spełniać.
To się nazywa dobra zamiana, nie? Bardzo jestem
ciekawa. Żona zadzwoni miejsce w kuchni.